Fragment Słowa Bożego z pierwszego listu do Koryntian, z pierwszego rozdziału, od 10 wersetu. 1226 strona, 1226, pierwszy rozdział, od 10 wersetu. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni, aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli, jednością zdania. Albowiem wiadomo mi o was, bracia moi, od domowników Chloi, że wynikły spory wśród was, a mówię to dlatego, że każdy z was powiada, ja jestem Pawłowy, a ja Apollosowy, a ja Kefasowy, a ja Chrystusowy. Czy rozdzielony jest Chrystus? Czy Paweł za was został ukrzyżowany? Albo w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Dziękuję Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem, prócz Kryspa i Gajusa, aby ktoś nie powiedział, że jesteście w imię moje ochrzczeni. Ochrzciłem też i dom Stefana, poza tym nie wiem, czy kogo innego ochrzciłem. Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę, i to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem, w niwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego. Że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone wybrał Bóg. W ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla was, dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupienia, aby jak napisano, kto się chlubił, w Panu się chlubił. Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości, w lęku, w wielkiej trwodze, a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną, ale głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. Kochani, fragment, który mówi, pokazuje, do kogo są skierowane te słowa. Mianowicie te słowa są skierowane do nas, ludzi, którzy dzisiaj jesteśmy na tym miejscu. Dokładnie dzisiaj do nas na tym miejscu Bóg mówi. Bóg wybrał z tego świata ludzi, jak sami zapewne wiecie, znacie się dokładnie, wszyscy się znamy w tej społeczności. Bóg wybrał to, co u świata głupiego, ażeby zawstydzić mądrych. To, co u świata słabego, aby zawstydzić to, co mocne. To, co u świata niskiego rodu, co wzgardzone, co jest niczym, aby to, co jest czymś, w niwecz obrócić. Patrzcie się zatem, przypatrzcie się sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego. Niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu. Kochani, rzeczywiście, ludzie, którzy są bardzo w tym świecie wykształceni i reprezentują wysoki poziom nauki raczej rzadko się znajdują w społecznościach, raczej rzadko przychodzą do poznania prawdy, bo Słowo Boże mówi, że bardzo często są zadufani w swojej mądrości, w swoim wykształceniu, chyba że potrafią zacząć inaczej myśleć i zaczną myśleć o niskich rzeczach, zaczną myśleć z pokorą o sobie, to wtedy znajdują się w społecznościach. Ale wiecie, ci ludzie, którzy mają naprawdę wysokie wykształcenie, bardzo rzadko przychodzą do poznania prawdy i bardzo rzadko w społecznościach się znajdują. W Ewangelii Jana w 7 rozdziale 47 do 49 wersety trzy krótkie wtedy odpowiedzieli im faryzeusze. Czy i wy daliście się zwieść? Czy kto z przełożonych lub faryzeuszów uwierzył w niego? Tylko ten motłoch, który nie zna zakonu, jest przeklęty. A więc my jesteśmy motłoch. My jesteśmy motłoch, bo żaden z tych wysoko postawionych żydowskich wykształconych ludzi nie znajdował się wśród nauczanych przez Jezusa Chrystusa Słowa Bożego. Oni tym Słowem po prostu pogardzali. Dla nich to było takie nic. To się nie zgadzało ze wszystkimi teoriami, które sobie wymyślili. I tak powiem wam szczerze, że gdybym ja też nie policzył za nic, za śmieci, to co apostoł Paweł też napisał, bo miał bardzo, bardzo wysokie na tamten czas wykształcenia, on właśnie o tym pisał do Koryntian, to on powiedział, wszystko uznałem za śmieci. Wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa. Powiem tak, ja po swoich studiach teologicznych 5 lat się uczyłem i kiedy je skończyłem, to musiałem tak uznać wszystko to za śmieci. Wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa. A wiecie dlaczego? Bo przykazanie Boże mówi tak, teologię skończyłem i wiarę zachowałem, a teraz mi jest odłożona korona chwały. Kochani, powiem tak zupełnie szczerze. Miałem bardzo wielu profesorów, którzy Pismo Święte, powtarzam, nie inną książkę, Pismo Święte znali od deski do deski, jak to się mówi. Wszystkie formy gramatyczne, wszystkich słów, jakie tam są. Bo to oni tłumaczyli właśnie tą Biblię. To oni tłumaczyli, właśnie ci profesorzy, którzy mnie uczyli. To oni tłumaczyli, oni znają Pismo Święte od początku do końca. Wszystko dokładnie znają. I są ludźmi niewierzącymi. To znaczy, na jakiś sposób pewnie wierzą. Ale ich logiczny sposób myślenia był taki. No przecież wiadomo, że ten cud, który tu jest opisany, no to nie był tak, jak to jest tutaj opisane. To wszystko zostało przez apostołów ubarwione, otoczone jakimś takim mimbem świętości. Coś takiego zostało zrobione, żeby to tak bardzo religijnie wyglądało, żeby to pociągało ludzi. Przecież musieli jakoś to ozdobić, żeby ta Ewangelia jednak ludzi pociągała. Czy Ewangelia cię w taki właśnie sposób pociąga? Dlatego nauka bardzo często stoi na przeszkodzie poznania Boga. Ona pomaga w roztrząsaniu wszystkiego, co w Piśmie Świętym jest napisane. Wszystkich form gramatycznych, geografii, historii, wszystkiego. I wiadomo, że Jezus nie urodził się w tym roku i wiadomo, że świat nie został stworzony w 6 dni. Wiadomo, to wszystko wiadomo, przecież to jest oczywiste, że świat nie został stworzony w 6 dni. Amen? Dobrze, że amen nie powiedzieliście. Ja mam nieraz takie podchwytliwe pytania zadaję, nieraz można wpaść, także bądźcie czujni, ufajcie Panu. Kochani, powiedzmy tak zupełnie szczerze, świat został stworzony w 6 dni. Amen? Amen, kochani. I teraz, kochani, tego się trzymamy niby pochodnie świecącej w ciemnym miejscu, bo jak nie będziemy się trzymać Słowa Bożego, to we wszystkim przegramy. W całe nasze chrześcijaństwo można wyrzucić na śmietnik. Dlatego musimy się trzymać tego, co mówi Pan. ponieważ Bogu się upodobało stworzyć świat w 6 dni, a 7 dnia odpoczął, chociaż się nie zmęczył, ale to jest dzień ustanowiony do odpoczynku dla człowieka. I człowiek musi po prostu wchodzić w ślady, które zostawił Jezus Chrystus, chodząc po tym świecie. Dlatego my, kochani, jak jesteśmy wybrani z tego świata, to musimy się nauczyć, że Bóg w tym świecie wybrał to, co głupiego, aby zawstydzić mądrych. To, co głupiego, to, co nierozsądne, to, co wydawałoby się bez sensu, to, co niektórzy wytykają, że jest sprzecznością. Kochani, powiem tak, w Piśmie Świętym naukowcy znaleźli setki sprzeczności, pełno sprzeczności. A dlaczego znaleźli sprzeczności? Bo to oni wyjaśniają Słowo Boże, nie autor, oni. A czyż nie lepiej może wyjaśnić Słowo Boże autor, ten, kto napisał Słowo Boże, niż ten, który chce go skomentować? Duch Święty podyktował Słowo i Duch Święty wiedział, co należy umieścić w Piśmie Świętym. I powiadam, na podstawie Pisma Świętego, na podstawie Bożego autorytetu, w Piśmie Świętym nie ma ani jednej sprzeczności. Jeśli tylko zapytamy Ducha Świętego, żeby nam to wyjaśnił, On nam z miłą chęcią to wyjaśni i zobaczymy, że w Piśmie Świętym sprzeczności nie ma. Dlatego dzisiaj na tym miejscu musimy się nauczyć pokory. Musimy się nauczyć uniżenia. Uniżenia samych siebie. My najchętniej byśmy uniżali innych. Ja ciebie wezmę za łeb i przyduszę ciebie. O, ty masz o tako nisko. I dlatego na przykład w wielu zamkach, w wielu starych budowlach wejścia, takie drzwi były takie całkiem niziutkie, wiecie? Całkiem niziutkie. Ja myślałem, że ludzie byli tacy karakaniki, wiecie? Tak, malutcy chodzili. Oni byli rzeczywiście niżsi od nas, ale te wejścia powodowały, że i oni musieli się przygiąć. Ale my, jak musimy tam wchodzić, no to musimy już prawie na kolanach wchodzić. A wiecie dlaczego? Bo jak człowiek przychodził do władcy jakiegoś, do rządzącego, to musiał w postawie niskiej przychodzić. Musiał zgięty wchodzić do niego. Musiał być pokorny. I my jako ludzie bardzo chętnie uczymy innych pokory. Tłumaczymy im, jak mają się uniżać. Ja ci wytłumaczę, jak to trzeba się uniżać. Przyjdzie, ja ci to wytłumaczę. Jak ty masz się uniżać? A że ja mam się uniżać również, no to już wtedy nie biorę tego, bo no ja to jestem w bardzo innych sytuacjach. No wiadomo, ty się musisz uniżyć, ale ja nie muszę, bo ty jesteś zwykłym członkiem zboru, a ja jestem pastorem, więc ja się nie muszę uniżać, w ogóle nie muszę się uniżać, a ty się musisz uniżać. Kochani, jeśli takie będzie podejście, to ja już jestem odrzucony. Już jestem odrzucony, bo każdy człowiek, który się nie uniża, będzie odrzucony. Będzie odrzucony, tylko pokorni ludzie mogą zbliżać się do Boga. Tylko pokorni ludzie. To jest jedyna osoba, przed którą należy się uniżać. To jest jedyna osoba. Nie przed nami, ale my mamy się uniżać przed Nim. I mamy być pokorni w stosunkach jedni do drugich. I dlatego właśnie jest napisane, że Bóg wybrał w tym świecie tych, którzy są słabi, tych, którzy są uniżeni, tych, którzy są pokornego serca. Dopiero Pan czyni właściwą rzecz. I teraz przejdziemy do tej właściwej rzeczy. Krzyż Chrystusowy jest dla nas mocą Bożą. Ale odkrycie. Wiecie, coś odkrywczego powiedziałem. Krzyż Chrystusa Jezusa jest dla nas mocą Bożą. Słyszeliście to kiedykolwiek? Na pewno nigdy nie słyszeliście. Kochani, powiem tak. Krzyż Jezusa Chrystusa jest mocą Bożą ku zbawieniu. Krzyż Jezusa Chrystusa jest mocą Bożą ku rozwiązaniu wszystkich problemów. Ale zaraz Pan nam coś chce objawić w tej sprawie, abyśmy zaczęli chodzić w wielkim zwycięstwie przed Jego obliczem. W Rzymian w 1:16 jest powiedziane: albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. 1 Koryntian 1:17, nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę, i to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. 24 werset, natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. 1 Koryntian 1:30, ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie, Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. Kolosan 2:23, aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa, pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. 2 Koryntian 5:21, on tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Galacjan 2:20, z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze, w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Galacjan 3:13, Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. 1 Jana 1:5-7, a zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Łukasza 22:20. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. Jana 6:56. Kto spożywa ciało moje, pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. I Kolosan 2:13, i was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, usunął go, przybiwszy go do krzyża, rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Czytaliście kiedykolwiek te wersety? Myślę, że na pewno i to dosyć często. Ale na jedną rzecz Pan zwraca uwagę. Abyśmy nauczyli się pewnego sposobu życia na tym świecie, które wypływa z tego wszystkiego, z tych faktów, które nam mówią, że Ewangelia do nas, kiedy przychodzi, to przychodzi do nas w słowie mądrości i w mocy. Te dwie rzeczy muszą się łączyć w życiu naszym. Słowo mądrości i moc. Nie może być tylko słowo mądrości i słowo mądrości, bo będziemy mieli takie głowy jak baniaki ogromne, nie? Ale nic nie będziemy mogli uczynić. Człowiek, który ma za dużą głowę, to chodzić nie może. Jak ma za dużą głowę, to robić nie może, pracować nie może. A człowiek musi jednocześnie rozwijać się pod każdym względem. I dlatego Słowo Boże nam mówi, że wszystko, co się dzieje, to się dzieje nie przez krew Jezusa Chrystusa, nie pod krwią Jezusa Chrystusa, ale we krwi Jezusa Chrystusa. Człowiek wierzący musi się nauczyć pewnego sposobu życia na tym świecie. Musimy wejść w krew Jezusa Chrystusa i tam już na zawsze pozostać. Nigdy stamtąd nie wychodzić. To znaczy, przychodzisz pod krzyż Jezusa Chrystusa, wyznajesz swoje grzechy, wyznajesz, pokutujesz, płaczesz, żałujesz za swoje złe występki i już tego nigdy nie czynisz. Po prostu nigdy nie czynisz. Czytaliśmy, tutaj było w Jana. Jana, zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego, które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Bóg jest światłością i w Nim nie ma ani odrobiny ciemności. To oznacza, że jak ty idziesz i światło na ciebie świeci, to rzucasz cień, prawda? A Bóg nie rzuca cienia. Myślałeś kiedy o tym? Bóg nie rzuca cienia. W Nim nie ma żadnej ciemności. Nie ma cienia z tyłu, nie ma cienia z żadnej strony, nie ma cienia w środku. Człowiek w środku jest ciemny. Tam nie ma światła w środku. Chyba, że Jezus Chrystus tam mieszka. Ale ty sobie światła nie masz. Jak lekarz rozcina, żeby zrobić operację, co używa? Bardzo silnego światła. Dlaczego? Bo w środku, w człowieku jest ciemno. A w Bogu nie ma ciemności. W Bogu nie ma ciemności. Duch Święty bada wszystko, nawet głębokości Boże. I Duch Święty, jak bada głębokości Boże, to jest tam światłość. Odkrywa, że jest tam światłość. I Duch Święty objawił przez Słowo Boże, że w Nim nie ma żadnej ciemności. To jest objawienie Ducha Świętego. Nie wiedzielibyśmy o tym, ale w Bogu nie ma ciemności, a w Tobie jest ciemność. I dlatego musimy mieć wewnętrzne światło. A żeby wejść w krew Jezusa Chrystusa, zamieszkać tam na stałe, aby nas oświetlała Boża światłość. Co to daje? Kochani, powiem tak. My jesteśmy powołani przez Boga w bardzo szczególnym celu. Człowiek nie został powołany przez Boga w taki sposób, że Bóg stworzył człowieka, postawił go w raju, stworzył mężczyznę i tak popatrzy na mężczyznę, no jesteś ładny, ale no jeszcze nie za ładny, to zrobię ci jeszcze taką ładniejszą od ciebie. I zrobił mu taką ładniejszą od niego, o teraz to jest ładnie i teraz ja mam przyjemność, jak sobie na was popatrzę. Czy tak? Nie. Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich, żeby mieć z nimi co? Społeczność. Społeczność. Powiem inaczej, na innym przykładzie. Jeśli chłopak poznaje dziewczynę, ona mu się bardzo spodoba i on się jej bardzo spodoba, mają się ku sobie, zaczynają się ze sobą spotykać i później pobierają się ze sobą, on ją w domu stawia i patrzy się na nią. Nic więcej nie robi, tylko patrzy się. I patrzy się, jaka ładna, jaka piękna. I wszystko w porządku to jest? Nie je, nie śpi, nie ubiera się, nic. Po prostu tylko jedną rzecz robi, tak? I ta kobieta nie ma żadnego innego zadania w domu, tylko po prostu pokazywać swoje piękno, tak? Ale czy ma pokazywać swoje piękno? Czy to jest jedno z jej zadań? No oczywiście, że tak. I ma się upiększać jeszcze bardziej, oczywiście, ale chodzi tutaj ogólnie o całą społeczność pomiędzy mężczyzną i kobietą. To jest cała społeczność. Rozumiemy to? No oczywiście, że rozumiemy. To dlaczego nie rozumiemy tego, tej duchowej społeczności, o której Bogu chodzi? My zazwyczaj chcemy, żeby Bóg się tylko cieszył tym, że przyszedłem na nabożeństwo. Patrz Boże, no jaką koszulę ładną założyłem, jaki krawat, takie spodnie mam ładne. Zobacz, widzisz? O, jestem. Wiesz, jaki jestem ładny? No. Czy po to przychodzę na nabożeństwo? No Bóg powiedział, żebyśmy się schludnie i czysto ubrali, żeby od nas nie śmierdziało, żebyśmy byli odpowiednio przygotowani na to spotkanie z Nim. Ale czy o to przede wszystkim Bogu chodzi? O całą społeczność. Bogu chodzi o całą społeczność, żeby Bóg mógł mówić do nas, my żebyśmy słuchali i odpowiadali, żeby Bóg mógł nam radzić, co mamy zrobić i później na co czeka, że będziemy to robić. Bóg chce, żebyśmy to robili. Bóg powiedział, abyśmy weszli w Jego krew, abyśmy tam pozostali już, pokutowali z naszego życia, więcej nie włazili w grzechy. Po co? Bo jest cel do zrobienia. jest cel do zrobienia. Bóg stworzył człowieka, postawił go na ziemi, żeby był piękny, żeby miał z nim społeczność i żeby co? Zniweczył dzieła diabelskie. I to jest cel, dla którego Bóg ciebie powołał. Jeśli zacząłeś słyszeć Boga, nie jesteś wśród ludzi, którzy w ogóle nie słyszą Boga. Jeżdżą samochodami, słyszą muzykę. Ja zresztą też, jak oni samochodami jeżdżą, to ich muzykę słyszę. Tak, słyszę. Nie muszą drzwi nawet otwierać. Ja ją słyszę. Tak, to oni mają po prostu słuch, dobry słuch i oni słyszą. Czy w takich warunkach można Boga posłyszeć? Można. Jak Bóg powie, uderz w drzewo. I wtedy posłyszą Boga. Posłyszą. Trzeba coś głośniejszego, jakiś taki, wiecie, element dodać do tego, który będzie taki, no, bardzo poruszający człowieka. I wtedy właśnie coś się dzieje. Bóg musi potrząsnąć człowiekiem. Musi jakiś wstrząs zrobić, żeby do człowieka w ogóle dotarło, że ktoś do niego mówi. Ale my, znajdując się tutaj, słyszymy Boży głos. My słyszymy Boży głos. My już wiemy, jak się słucha Boga. A Bóg powiedział, ja was powołuję do tego. Mojego Syna posłałem, Jezusa Chrystusa. No między innymi, żeby was zbawił, żeby was odkupił, żeby wyrwał z ciemności. To wszystko tak, żeby uczynił was dziećmi moimi, to... Ale przede wszystkim posłał swojego Syna, żeby zniweczył dzieła diabelskie. Po to przede wszystkim posłał swojego Syna. I nas, których powołał, ma do tego przyuczyć, przysposobić, wyćwiczyć i posłać, żebyśmy to czynili. Niweczenie dzieła diabelskiego. Ale żeby niweczyć dzieła diabelskie, to potrzebne jest co? Dobre gadane. Dobra dyskusja. Musimy podyskutować z diabłem. Musimy podyskutować. Też w nocy któregoś dnia, jak w piątek mówiłem, tak przyszedł w środku nocy do mnie i chciał ze mną pogadać. Najpierw mi wykręcił nogę, tak, że stopa stanęła tak prawie w pionie, bokiem, tak. Ta prawa strona stopy nie przylegała do podłogi w ogóle, tylko tak była wygięta. Nawet nie umiem pokazać. Pokazałbym, ale nie umiem. On to zrobił. I chciał ze mną podyskutować. Ja postanowiłem, że oprócz tego, że tam chyba w poniedziałek czy we wtorek pościłem, to postanowiłem, że jeszcze w czwartek będę pościł. I on powiedział, nie będziesz pościł. Najpierw musisz się swoją nogą zająć, bo coś z nią jest nie tak. Jesteś ciężko chory. Kaleką jesteś, już chodzić nie będziesz mu. To już, zresztą mi powiedział, to tak już zostanie. A ja powiedziałem, o nie, diable, to tak nie pozostanie. To tak nie pozostanie. I zacząłem z nim dyskutować. I pod koniec dyskusji on powiedział, dobra, przekonałeś mnie, wyprostował mi nogę. Czy tak? Nie. Położyłem ręce na moją nogę, usiadłem, czyli najgorszą rzecz zrobiłem, jaką można przy kurczu, który złapie człowieka, zrobić, a to trzeba po prostu wstać, przesilić ból i tak wyprostować i wtedy kurcz mija. 20 razy to próbowałem, ale nic z tego. Na jednej nodze stawałem nawet i nie chciała ta prawa strona stopy dojść do podłogi. W żaden sposób. Skakałem na tej nodze, nic nie chciało się stać. I wtedy zacząłem rozkazywać, demonie, precz. W imieniu Jezusa Chrystusa, precz. W imieniu Jezusa Chrystusa, przez krew barankową rozkazuję ci, precz. I ta dyskusja dopiero przyniosła efekt. Tak przez godzinę podyskutowałem z nim i noga się wyprostowała. I ból gdzieś sobie poszedł. Moc. Kochani, moc. Po prostu musimy chodzić w mocy. Coraz więcej będzie ataków diabelskich na ciebie i na mnie, a ty masz dać mu odpór. Bóg ciebie powołał do tego. Dlatego jak widzisz coś takiego, to nie rozpaczasz. O Boże, Boże, żono, przyjdź tutaj, druga w nocy, słuchaj, patrz, co mi się z nogą stało. Dzwoń po pogotowie, bo co to będzie? Przecież to straszna rzecz. Nie rozpaczamy. Zostaliśmy powołani. Więc jeżeli widzisz dzieło diabelskie, to powinno do ciebie jakby dotrzeć. Po prostu taka moc powinna napłynąć do ciebie, że jest reakcja, jest konkretne działanie przeciwko mocy demonicznej. Stajesz przeciwko mocy demonicznej. Po prostu w imieniu Jezusa Chrystusa stajesz. Myślisz, że ja tylko jestem do tego uzdolniony? Każdy, kto dzisiaj jest na tej sali i jest uzdolniony do tego, żeby przeciwstawiać się mocy diabelskiej. Każdy wierzący człowiek. Tylko człowiek wierzący musi wejść w moc. Musi wejść w moc. Masz moc Ducha Świętego? No jeśli nie masz mocy Ducha Świętego, nie jesteś Jego. Słowo Boże tak mówi. Także musisz mieć moc Ducha Świętego. Dlatego przychodzisz do Pana, bierzesz moc, Bóg cię przyodziewa. Możesz powiedzieć, no ale jak to się bierze moc? No się prosi po prostu. Panie, daj mi moc. A Bóg co wtedy powie? A, figę z makiem, nic z tego. To jest przeznaczone tylko dla tego, tego, tego i tego. A to ty, to... Słowo Boże mówi, jeśli wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż bardziej Bóg da Ducha Świętego tym, którzy co? Warunki jakie spełniają? Proszą o Niego. Prosisz o Ducha Świętego? Prosisz i masz. Po prostu to jest oczywiste. Prosisz i masz. A jak wziąłeś zbawienie? Poprosiłeś, żeby Bóg wszedł do twojego serca. Co się stało? Wszedł. Teraz prosisz o moc? Weszła. Tak się to dzieje. To jest oczywiste. To jest bardzo normalne. Bo kochani, przez krew Jezusa Chrystusa mamy absolutnie wszelkie zwycięstwo. Chcę, żebyśmy z tego sobie dobrze zdawali sprawę. Krew przymierza przezwyciężyła śmierć i otworzyła grób. To krew przymierza sprawiła, że Jezus Chrystus został złożony w grobie i przez krew został podniesiony. Krew przymierza otworzyła niebiosa, że Jezus Chrystus, kiedy zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, zasiadł po prawicy Boga Ojca. To krew Jego to sprawiła. Krew przymierza pokonała królestwo ciemności na zawsze. Krew przymierza jest jedną z najpotężniejszych broni w naszej walce. Jeśli potrzebujesz jakiegoś zwycięstwa, pamiętaj, że krew przymierza, ta krew, przez którą masz przymierze z Bogiem, ona daje ci zwycięstwo w każdej sferze twojego życia. Jak to się dzieje? Jak to się odbywa? Diabeł nie może wytrzymać ogłaszania mocy krwi Jezusa. On nie może wytrzymać, kiedy ogłaszasz moc krwi Jezusa Chrystusa. Szatanie, krew Jezusa Chrystusa, moc Jego krwi jest nad tobą. Jest nad tobą. Przegrałeś. Po prostu stajemy przeciwko mocy złego krwią Jezusa Chrystusa. Żaden demon nie może oprzeć się temu, który jest namaszczony Duchem Świętym i ogłasza moc krwi Jezusa Chrystusa. Nie ma takiego demona, który mógłby się temu oprzeć. Nie ma żadnego. Musisz z tego sobie dobrze zdawać sprawę. Bo on będzie próbował cię zastraszyć. Będzie próbował ciebie oszukać. Będzie próbował robić najprzeróżniejsze sztuczki. Ja pamiętam, jak brat Bereziuk, jak u nas tu był, opowiadał o takim wydarzeniu, kiedy wyganiali demony z jednej kobiety. Nie, to przepraszam, z mężczyzny, to był inny przypadek. Z mężczyzny jednego wyganiali demony. I on, byli akurat w takiej sali, gdzie były takie dębowe, ciężkie ławki, duże ławki. A on mówi, wziął za koniec jednej strony ławki dwoma palcami i tak zaczął machać tą ławką do góry i do dołu. No tak w dwa palce wziął i zaczął machać. Wiecie, co demon chciał zrobić? Chciał im zaprezentować, jaki on jest mocny. Chciał im pokazać, patrzcie, uważajcie, bo ja tą ławeczką mogę tam was głowy pościnać. ale miał taką możliwość? Nie. Dlatego, że on nie ma nade mną, nad tobą żadnej mocy. Nie ma do ciebie żadnego prawa. On mógłby działać w swoim królestwie, ale ty nie jesteś w królestwie ciemności. Jezus Chrystus przyszedł i wziął ciebie. Czytam cię za włosy, jak Daniela wziął anioł pański, czy Duch Święty, czy jakkolwiek by ciebie nie wziął, ale chwycił ciebie, wyrwał cię z królestwa ciemności i postawił ciebie w królestwie Syna swojego umiłowanego. Nie ma nad tobą żadnego prawa. Diabeł nie ma nad tobą żadnego prawa, tylko ty musisz wiedzieć o tym. Musisz wierzyć w to. Musisz mieć to w sercu. Musisz znajdować się we krwi, w środku, w krwi Jezusa Chrystusa. Musisz się nauczyć żyć w tej krwi Jezusa Chrystusa. Aby tą moc można było urzeczywistniać, objawiać w każdej chwili, w każdej sytuacji, jakiej się znajdujesz na tym świecie. Dlatego Słowo Boże mówi, że cała armia szatana była obecna przy ukrzyżowaniu. Cała armia szatana, wszystkie demony. Wszystkie demony towarzyszyły księciu ciemności podczas klęski, kiedy został pokonany przez krew. Szatan został pokonany przez krew. Wszystkie zastępy szatańskie były tam, kiedy akt świadczący przeciwko nam został przybity do krzyża, rozbrawiając i wystawiając na pokaz moce i autorytety. Wszyscy oni przygotowali plan, by zrobić z Jezusem to, co najgorsze można było zrobić z istotą ludzką. Cała moc ciemności. Ja przypominam sobie, pewien brat kiedyś taki, tłumacząc to, powiedział, wiesz co, był jeden najspokojniejszy dzień na świecie, jakiego już nigdy nie będzie, kiedy Jezus Chrystus został ukrzyżowany. Na świecie nigdzie nie było ani jednego demona. Nigdzie nie było. Żaden człowiek nie był atakowany przez demona. Wszystkie demony razem z diabłem czekały tylko, że Jezus Chrystus wejdzie do piekła. Wszystkie tam czatowały, przygotowały najgorszą rzecz, jaką można sobie wyobrazić przeciwko człowiekowi. Wejdzie tam Syn Boży i szatan zaciera ręce. Wejdzie Syn Boży do piekła. My już wiemy, co z nim zrobić. Tak było, rzeczywiście tak było. I co się stało? Jezus Chrystus umiera na krzyżu. Zasłona świątyni rozdarła się. Jezus Chrystus jest w piekle. Wyobrażacie sobie te chmary psów, lwów i najprzeróżniejszych zwierząt, które się rzuciły wtedy na Jezusa, żeby go rozszarpać? One chciały go rozszarpać nie tylko na cząsteczki, ale na pojedyncze atomy. One chciały go tak zniszczyć, żeby już nigdy nie było wspomnienia o nim. Mogli coś zrobić? Nie mogli zrobić absolutnie nic. Mocno się zawiedli. Nic nie mogli zrobić Jezusowi Chrystusowi. Z całą mocą się rzucili, a moc krwi Jezusa Chrystusa jest tak potężna, że przeciwstawiła się całej mocy demonicznej. Pomyślcie, 1/3 aniołów się zbuntowała. 1/3 wszystkich aniołów plus diabeł, książę diabelski, i wszyscy się rzucili i nie mogli przeciwstawić się mocy krwi Jezusa. Zdajemy sobie sprawę teraz, jaka to jest moc krwi. A jeden demon przychodzi ciebie atakować i uważa, że krew Jezusa Chrystusa nic mu nie zrobi. Musimy jedną rzecz zapamiętać. Jedną rzecz, jako dzieci Boże, pamiętajcie. Demony nie mają dzieci. Zapamiętajmy to sobie. Demony nie mają dzieci, nie rozmnażają się. Wiecie, co to oznacza? Że każdy demon, który przyjdzie ciebie zaatakować, każdy, jaki by to nie był, jak przyjdzie ciebie zaatakować, to ten demon był w momencie śmierci Jezusa Chrystusa, kiedy został pokonany. On wie, on widział to pokonanie. On widział, to on wtedy przegrał właśnie. A ty jesteś upoważniony do tego, uprawniony, masz do tego autorytet odpowiedni, żeby jemu przypomnieć o tym. Nie przypominasz, a pamiętasz, dziadek twój przeżył taką rzecz czy taką? Nie. Ja tobie przypominam, ty byłeś tam. Przypominasz sobie, jak ciebie krew Jezusa Chrystusa pokonała, zdeptała, zniszczyła? Pamiętasz to? On na pewno pamięta. Bo to moc sprawia, że demony muszą wierzyć, że krew barankowa jest mocniejsza. To moc krwi. To moc krwi, to moc tego pokonania przywołuje demony do porządku. Słowo Boże mówi, że kiedy Jezus Chrystus wstąpił do podziemi, to co? Wyszedł stamtąd i powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. Rozumiemy? Wszedł do piekła i zrobił porządek. I powiedział, to wolno ci, to ci nie wolno. To ci wolno, to ci nie wolno. Dawaj klucze. Szatan opierał się? Opierał się. Jezus Chrystus powiedział, dawaj klucze. Dawaj klucze od śmierci i piekła. Dawaj klucze. I szatan musiał oddać. Słowo Boże mówi, że jeśli chcesz robić porządek w domu mocarza, to co musisz najpierw zrobić? Pokonać mocarza i związać go. I dokładnie o tym Jezus Chrystus mówił, że wszedł do piekła, pokonał diabła i związał go. I powiedział, ja będę ci wyznaczał, co ci wolno, co ci nie wolno. I będziesz działał do tego i tego czasu, czasu masz niewiele, już wie, że czasu ma niewiele. Dlaczego? Bo mu Jezus powiedział, że ma czasu niewiele. Jezus Chrystus powiedział, wszystkich tych, którzy są pod krwią, którzy są we krwi mojej, nie wolno ci dotknąć. Wzorzec tego był w Izraelu, kiedy Mojżesz wyprowadzał naród izraelski z Egiptu. Oni mieli pomazać odrzwia i nadproże swoich domów krwią. Jakie niehigieniczne warunki. No jak tak można? Patrzcie, ładna futryna i teraz u góry pomaszcie krwią, oba boki krwią. No jak to wygląda? No, pociekła ta krew. No jak to wygląda? Ale co Bóg powiedział? Jak nie będziecie, tam będzie pomazane, a wy będziecie tu, w środku, w tej krwi. Tam jest pomazane, wasz dom jest pomalowany krwią, a wy jesteście w środku, w tej krwi. To nie ma ochrony. Jeśli wyjdziesz z tej krwi, nie ma dla ciebie ochrony. Dlatego musisz wiedzieć, masz ochronę przez Boga daną. Dlatego każdy wierzący, który jest we krwi Jezusa Chrystusa, ma zwycięstwo nad szatanem. Amen? Ma zwycięstwo nad szatanem. Amen? I taka jest prawda. I musisz to zaakceptować. Nie jesteś człowiekiem bezbronnym. Nie jesteś człowiekiem bezradnym. Stajesz w imieniu Jezusa Chrystusa. To jest ćwiczenie, kochani. To jest po prostu nauka, żebyśmy nauczyli się chodzić w mocy Ducha Świętego. Żebyśmy nie chodzili ze zwieszoną głową, ja już nic na to nie poradzę. Ja już nic na to nie poradzę. Ty nie poradzisz, bo jeśli chcesz poza krwią Jezusa Chrystusa to zrobić, to nic nie zrobisz. Ale jeśli w krwi Jezusa Chrystusa, to krew Jezusa Chrystusa przeciwstawiła się całej potędze diabelskiej i zwyciężyła. I tak mówi Słowo Boże. Dlatego, kochani, każdy demon, który chce wpłynąć na twoje życie, został już pokonany na krzyżu. I ty masz autorytet przypominać mu o tym fakcie. I rób to. Kiedyś diabeł do mnie przyszedł i mówi, jesteś potępiony. Ja mówię, a czemu? No bo zrobiłeś to, to i to. Trzy rzeczy mi wymienił i to była prawda. Co diabeł powiedział, to była prawda. A ja mu powiedziałem, przez krew Jezusa Chrystusa jestem oczyszczony od wszelkiego grzechu. A diabeł mówi, ale nie wyznałeś tego Bogu. No ja mówię, to poczekaj chwilę. Stanąłem na kolana, wyznałem to Bogu. Wstałem, mówię, już wyznałem. No tak, wyznałeś. Ale gdzie są owoce godne upamiętania? Ja mówię, owoce teraz będą się rodzić. Zobaczysz je po kolei. Pierwszym owocem, który się zrodzi, to precz szatanie. W imieniu Jezusa Chrystusa. Przez moc krwi Jezusa Chrystusa. I wiecie, co się stało? Poszedł sobie. Naprawdę tak. My mamy zwycięstwo. My mamy zwycięstwo. Dziwi się, że szatan przychodzi, w ogóle coś mówi, a do Jezusa to nie przychodził? A do Pawła, myślicie, nie przychodził? Do każdego przychodzi. Tylko ty musisz wiedzieć, co masz robić. To, co do ciebie należy. Jak przychodzi Jezus, to ja nie mówię precz, tylko mówię zapraszam serdecznie. A jak przychodzi diabeł, to jest mój dom. Czy ja wpuszczę, czy nie wpuszczę, to jest moja wola. A Jezus Chrystus, jak przychodzi, puka i czeka, że wpuszczę, ale czeka na zaproszenie. A kiedy przychodzi diabeł, to ja go nie zapraszam. Rozmawiam z nim na podwórku i po prostu przypominam mu, że został pokonany przez krew Chrystusa. Jak on mi wtedy powiedział, że ja złe rzeczy zrobiłem. Ja mówię, wiesz co, ja zgrzeszyłem, ja jestem potępiony, ale ja nie będę potępiony, bo ja mojego Pana poproszę o przebaczenie. Ale tobie przypominam, że ty jesteś na wieki pokonany i twoja przyszłość jest dużo gorsza niż moja. Nie był zadowolony z tego, co powiedziałem. Ale powiem tak zupełnie szczerze, my musimy naprawdę nauczyć się chodzić mocy Bożej. Masz moc otwierzyć im pamięć, demonom, przypominając, jak królestwo szatana zostało zniszczone krwią baranka. Za każdym razem, kiedy wspominasz krew Jezusa, Bogu Ojcu oddawana jest chwała. Syn Boży jest wywyższony, a moc Ducha Świętego jest wyzwolona. Kiedy wspominasz moc krwi baranka, jest moc, która trzęsie podstawami piekła. Jest moc, która sprawia, że demony wierzą i drżą. Jest moc, która ustanawia Królestwo Boże i rozbraja diabła. Jest moc, która wyzwala moc Wszechmogącego, otwiera niebiosa i manifestuje chwałę Bożą. Ta moc to krew Jezusa Chrystusa, Syna żyjącego Boga, który jest Królem Królów i Panem Panów. Wejść w krew nowego przymierza to znaczy wejść w wulkan życia samego Boga, który jako lśniewający blask Bożego światła rozprasza ciemność. Ci, którzy wiedzą, jak wejść w krew Jezusa, nigdy nie zostaną pokonani. Nigdy nie zostaniesz pokonany, jak nauczysz się wejść w krew i w niej pozostać. Jak nauczysz się być otoczonym ze wszystkich stron krwią Jezusa Chrystusa. Szatan mógłby cię dotknąć, ale nie może przez krew Jezusa. Podam taki jeden przykład z Afryki. Kilku kaznodziei pojechało do Afryki, aby zwiastować w pewnym plemieniu Ewangelię Jezusa Chrystusa. I kiedy przyszli do tej wsi, no to oczywiście pierwsza rzecz, jaką trzeba zrobić, trzeba stawić się u tego czarnoksiężnika, który tam jest i który kieruje całą wioską, czy on pozwoli, żeby głosić Słowo Boże. No i kiedy się u niego zjawili, tego szamana, i on tam swoje te modły odprawił, powiedział, nie możecie. No zostało im tylko zabierać się stamtąd, wyjeżdżać. No ale oni się pomodlili, odeszli, pomodlili się i Duch Święty do nich mówi, wracajcie jeszcze raz do Niego. Wracają do Niego jeszcze raz i pytają się, ale my tylko chcemy o dobrym człowieku powiedzieć, który na ziemi żył, który ludziom pomagał, który pełen miłości był. On powiedział, dobra, jutro będziecie mówić o tym swoim Jezusie, Jutro gdzieś tak koło południa słońce będzie wysoko, wtedy możecie mówić o Jezusie Chrystusie. No i oni tam znaleźli jedno miejsce, żeby przenocować, jakąś tam u kogoś wynajęli ten taki dom ich, jaki oni tam stawiają. No tam modlili się całą noc, wołali do Boga, prosili Pana. Tam na zewnątrz odbywały się jakieś rytuały, coś tam, jakieś hałasy ogromne były i tam dudnienia w te bębny i to wszystko tam dookoła domu, wszystko to się działo. Kiedy rano wyszli, to jakoś gdzieś krwi pełno było dookoła tego domu. Ale co się dowiadują? Jak już się widno zrobiło, przylatuje szaman, pada im do nóg, kłania się bardzo nisko i przeprasza ich. A oni mówią, ale za co ty nas przepraszasz? 100 wojowników wysłałem, duchowych wojowników, którzy mieli wam wątroby w nocy powycinać. I nie mogli wejść. Tyle wojska dookoła stało. Wiesz, ilu ludzi zginęło? Zobacz, ile krwi dookoła. On duchowych wojowników wysłał. Bo każdy, kogo on nie chciał, wysyłał duchowych wojowników, duch wchodził i żywcem wycinał wątrobę w nocy. I tak miało być z nimi, dlatego on się zgodził, żeby oni o Jezusie mówili. Większy jest wasz, jakoś tam powiedział Bóg, większy jest wasz Bóg niż nasz. Większy jest, ja chcę tego Boga. I zaczęło się zwiastowanie Ewangelii, zaczęło się zwiastowanie o Jezusie Chrystusie, o krwi Jezusa Chrystusa. Cała wioska się nawróciła. Wszyscy przyjęli Jezusa Chrystusa. A pierwszy, który został ochrzczony, to szaman. On został pierwszy ochrzczony. Ja muszę być pierwszy, powiedział. Ja muszę być pierwszy. Chrześcijańska wioska wśród buszu. Tam, gdzie diabeł rządził. Tam, gdzie on rozkazywał. Tam, gdzie on zabijał ludzi. Tam łaska Boża zstąpiła. Przez co się to stało? To nie byli jacyś ludzie cudotwórcy. Wiecie, jacyś tacy potężni duchowo. To byli zwykli misjonarze, którzy wołali o krew Jezusa Chrystusa. Taką moc ma krew. Chwała Bogu, ty ją masz. Ty ją masz. Wiesz, na ile sobie możesz pozwolić? Z Chrystusem apostoł Paweł powiedział, mogę wszystko. Na wszystko możesz sobie pozwolić. Ale oczywiście w obrębie krwi Chrystusowej. A więc w obrębie krwi Chrystusowej. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego, które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy. I nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. A więc nie kłammy, ale bądźmy w Bożej krwi, bo to ma moc. Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, wiara nasza musi opierać się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. 1 Koryntian 4,20 mówi, albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc. Ty jako chrześcijanie, jako dziecko Boże, w twoim życiu musi się objawiać co? Duch i moc. Duch i moc. Musi to iść w parze. Musi być Duch Święty w twoim życiu, który będzie ciebie prowadzić. Dzieckiem Bożym jest ten, kto daje się prowadzić Duchowi Świętemu. I co jeszcze musi się objawiać? Moc. A takie znaki będą im towarzyszyły. Na chorych ręce kłaść będą, a ci umrą. Umrą. Spokojnie umrą. Wiecie, bardzo często się mówi o tak zwanym ostatnim namaszczeniu. Znaczy, namaszczam na śmierć. A Słowo Boże mówi raczej, namaszczajcie na życie. Namaścicie, pomodlicie się i co? Uzdrowiony będzie. Raczej w tym kierunku musimy zmierzać. Tego musimy się uczyć i to ćwiczyć. Dlatego niech was Bóg błogosławi, niech obficie zleje na was Ducha swojego świętego, niech używa was w potężny sposób. Ćwiczcie to. To naprawdę działa. Ja w swoim życiu, kiedy nie ćwiczyłem, nie wiedziałem, ale zawsze podejrzewałem, że to musi coś w tym być. Musi coś w tym być. Tutaj, w tym pomieszczeniu, to pomieszczenie było na cztery podzielone, to były cztery pokoje. I tutaj, gdzie siedzi ta część przy drzwiach, to był pokój, w którym ja właśnie mieszkałem. To była moja sypialnia. I spałem przy tej ścianie tutaj, gdzie ten mikser stoi. Przy tej ścianie stałem. Tutaj była zasłonka i firanka. I zbudziłem się w nocy, a firanki i zasłonki latają z jednej strony na drugą. Z jednej strony na drugą. A ja obok łóżka miałem lampkę i przy lampce leżała Biblia. I tylko chciałem wziąć Biblię, a diabeł mówi, tylko rusz, to cię zabije. Tylko rusz i firanki latają. To w tym pomieszczeniu to było. I wiecie, co się wtedy stało? Powiedziałem do szatana tak. Jeśli mnie zabijesz, to nie będę żył, ale będę z Bogiem. Więc nie zrezygnuję z mojej Biblii. Wziąłem ręką za Biblię, zapaliłem światło, już go nie było. To było moje pierwsze doświadczenie. Byłem jeszcze słabym chrześcijaninem. Jeszcze niewiele doświadczenia miałem. To było co najmniej za 30 parę lat temu. Już wtedy doświadczyłem mocy Bożej. Już wtedy okazało się, że szatan przeciwko krwi Jezusa Chrystusa nie może stanąć. Teraz mam 30 lat doświadczenia więcej. I za każdym razem przekonałem się, że szatan się nie ostoi przeciwko krwi Jezusa. Amen? Amen. I niech was Bóg błogosławi.